6, 10, 12. Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na Zew Cthulhu, łachmany króla.
Dobra, to możemy jechać dalej z tą piękną historią, przypomnianą miłością, zachwytem i...
17 po 14.
Tak, ja właśnie miałem poruszyć kwestię tej tymczasowej poczytalności. Ja powiem tak...
Umarłeś.
No, tak, byłbyś blisko, ale wydaje mi się, że jesteśmy tak blisko końca w tej chwili, że ja bym... bo teraz według zasad to jest tak, że cokolwiek po prostu... za każdym razem jak stracisz punkt poczytalności, to wpadasz ty w ten, masz ten atak szaleństwa i tak dalej. I ja bym proponował, żeby potraktować to trochę tak freeformowo i spróbować to rozegrać, żebyś ty po prostu czuł, że jesteś na skraju, ponieważ jesteśmy o krok od zakończenia tej historii. W związku z tym, gdybym ja teraz nagle, nie wiem, czy wyeliminował i tak dalej, aby się okazało, że po prostu za chwilę to jest koniec, to jakby od strony takiej fabularnej wydaje mi się, że to by gdzieś tam nie zagrało, chyba że chcesz przejąć Clyde'a po prostu, ale grałeś tak dużo sesji już tą jedną postacią, że teraz na sam koniec zmiana tego to jest bez sensu.
Jak można, to wolałbym dociągnąć doktorem.
Tak.
I po prostu... Ja nie wiem, czy teraz już din 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 ma jakiekolwiek. Teraz to już właśnie jest takie...
I po prostu uznałbym, że... no, że sami czujecie jakby... moment tej historii, jaki na was działa i że tak naprawdę ona nie do końca musi się skończyć dobrze.
A adrenalinę dotrzyma.
Tak, nie też. I dobra, więc nie ma co,
ja bo tym.
Mamy... Dobra, jest czasowo całkiem nieźle.
Z tym robimy zagadki.
dobrze, więc... skończyliśmy na tym, że stoicie... Czy jakieś pytania są jeszcze? Coś trzeba oświeżyć, coś wyjaśnić?
Ja myślę, że będzie dobrze.
To może zacznijmy.
No, nie mam więcej pytań.
To jest pytanie do polityka, czy do mistrza gry?
Ale sugerujesz, że było źle.
Właśnie. Teraz możesz być tylko lepiej.
No i dla słonia.
Albo jak to moje dobre znajomy mają mówić, dobrze to już było.
O tak, dokładnie. Tak. Dobrze było i z tym optymistycznym akcentem.
Dobra, więc jesteście, dobra, odświeżmy, stoicie w pieczarze, za wami stoi kilka tuzinów małych jakichś, znaczy, może nie kurdupli, ale niskich istot w tych takich jakichś kubraczkach, futrach, w jakichś onucach takich skórzanych, co niektórzy mają dzidy, noże i tak dalej i otaczają was, a wy stoicie frontem do jakiejś takiej korytarza, który świeci białym światłem, w którym coś zobaczyliście, przynajmniej profesor zobaczył, przepraszam, doktor, a profesora dopiero co żeście rozpoznali jako osobę, która delikatnie mówiąc wygląda, ktoś ją zmasakrował i to nawet nie tyle, że ma twarz zmasakrowana, jest cały posiniaczony, wygląda jakby ktoś po prostu go potrącił, bo wyłamywał wszystkie zęby, a następnie spacyfikował go metalową pałką po twarzy. Ale też jego fizjonomia się też zmieniła w taki sposób, który nie wyglądał jakby efekt czystego pobicia. Nie? Czy nos jakiś tak się wydłużył do uszu, jak już tak mu... czyli taki trochę człowiek słońce z niego robi na podobieństwo jakoby tej istoty, która jest tam w głębi, ale nie w taki karykaturalny sposób, po prostu niektóre elementy twarzy są lekko zmienione, nie? Czyli nie ma trąby i uszu, tylko jest taki bardzo niepokojący. No i krew, która mu spływa po skręcika ust i z jego ust cieknie i z jego ust wydobywa się jakieś takie rzężenie, które być może to był ten dźwięk, który jeszcze słyszeli. I słyszałeś tutaj co jakiś czas też to dudnienie. I w momencie, jak stoicie tłumu za wami, nagle wychodzi i profesor, jak coś stoi, jak właściwie tylko wyszedł i jakby jest skierowany w waszą stronę, ale ze względu na to, że jego oczy zostały przez kogoś usunięte, więc tylko ciemnymi oczodołami w waszym kierunku jest skierowany, ale tak jakby coś starał się mówić, ale z jego ust wydobywa się tylko natomiast z tłumu tych istot, które jest za wami, których szmery słyszycie nadal, wychodzi jakaś postać, która przypomina jakby jakiegoś szamana, który ma na głowie jakieś plątaninę patyczków, które są powiązane ze sobą, połączone ze sobą jakimś błotem czy czymś takim, jakieś takie korony mają, inaczej umalowane twarze. Jest coś innego, coś jakby takiego szamanistycznego, jeżeli się tak powiem. Widzisz, że tych zauważyliście, tych postaci było więcej w tym tłumie i wyglądają trochę na jakichś przywódców. Teraz, czy coś robicie, czy obserwujecie? Bo ta postać wychodzi i podchodzi do profesora. Tylko więc jeżeli cokolwiek chcecie zrobić, czy w jakiś sposób zareagować, to mówcie. Postacie za wami tak naprawdę oplutają was takim wianuszkiem, że tak jakby obserwują was w bezpiecznym dystansie, powiedzmy 2 metrów, ciągle stojąc za wami. Nie wydają się być agresywne póki co i nie robią żadnych gwałtownych ruchów, jedynie obserwują. Natomiast ta jedna postać, ten szaman, podszedł do was i minął was i podchodzi do profesora, bierze jego dłoń, swoją rękę, po czym wyciąga z zapasa jakiś taki, coś co wygląda jak nóż.
Ja wyciągam właśnie nóż, lewa ręka, pistolet, prawa ręka i no, odciągam, nie? I tak, no Ian jest, spadł z 24 na 17, więc jest taki na skraju właśnie tego tracenia zmysłów, ale to jest takie bardzo spokojne. To nie jest właśnie tak jak za pierwszym razem, że dzwoneczki i ten, tylko teraz jest takie bardzo wsobne. Jest tylko takie głowa lekko tak pochylona i tak trochę nieobecny, znaczy patrzy w dobrą stronę, ale trochę takim nieobecnym wzrokiem i trzyma te i tak i patrzy na tego szamana tak pomiędzy, no tak jakoś mniej więcej i takim trochę nieobecnym, takim bardzo spokojnym i co się dzieje dalej.
Szaman bierze dłoń, wyciąga za pazuchu ten taki sztylet czy nóż, nie wiesz, z czego jest wykonany, czy to może być kość, rękojeść pleciona z jakiegoś sznurka, czy może jakiś bazaltowy, kamienny, nieważne. Bierze jego dłoń, nacina ją, chowa nóż, macza palec w jego krwi i zaraz obok tego korytarza, czy tej takiej świecącej dziwnej...
Pytanie, nacina w sensie leciutko, czy po prostu mu podcina...
Nie podcina mu żył. Nacina środek dłoni i bierze po prostu jak farbę. Podchodzi i na kamieniu obok tego korytarza maluje jakiś symbol.
Widzimy jaki?
Rzuć na spostrzegaczu. Jest dosyć ciemno i to światło, które pada...
Zupełnie nie.
Okej. Jak będziecie bliżej, możecie ewentualnie podejść bliżej.
I... Jak daleko? Dobra, czy możesz jakby, gdzie my jesteśmy, gdzie jest profesor z szamanem, gdzie jest tłum?
Profesor jest w odległości od was o jakieś 2-3 metry. Stoi dosyć blisko, także szaman jest pomiędzy nim a wami. Odchodzi o kolejne 4 metry obok tego korytarza i na ścianie coś namalował, ze względu na to, że jest trochę daleko w ciemności, to nie do końca widać. I ten kolor zamienia się z... zmienia barwę. Ja szczerze mówiąc, chyba mówiłem o białym kolorze. Zmienia delikatnie na jakiś inny oczy, powiedzmy jest to niebieski. I to, co jest w tym korytarzu, zaczyna się delikatnie zmieniać. I widzicie, że obraz się zmienił. Widzicie jakieś pustkowie w tym korytarzu. Po czym ten szaman się odwraca i wydaje jakiś dziwny dźwięk taki głosowy, który wydaje się być jakimś rozkazem dla jahat. I robi gest ręką, który jest dla was jasny i pokazuje na was i pokazuje po prostu, żebyście weszli. I sam wchodzi do tego korytarza. Więc nie wiem, czy reagujecie i idziecie tam za nim?
Ja na pewno w tym wszystkim stoję w sumie cały czas tym karabinem moim. Drugi chyba dawałem Clyde'owi, więc nie wiem, czy on go ma, czy nie. Ten znaleziony, od tego postrzyłem. I tak po prostu mierzyłem w różne strony, co jest największym zagrożeniem, co się dzieje. Ale chyba nie jestem pierwszy, który się gdzieś tam wyrywa do iścia. Patrzy się po towarzyszach, co robią.
Oliver idzie od razu. On jest tak głęboko zafascynowany całym tym widowiskiem, że na pewno nie umieszka zobaczyć, jak się zakończy ten cały spektakl. Przy czym, jeżeli przechodzimy koło tego miejsca, w którym ów szaman coś wysłał, jakiś symbol, to na pewno chce na to, zdecydowanie chce rzucić okiem i zobaczyć, co to jest. Być może będę nawet w stanie to odczytać, jeżeli to jest jakiś, powiedzmy, znany historyczny język, dialekt, cokolwiek.
Myślę, że tak samo będę chciał
na to. Ja odchodzę do profesora i klękam koło niego. Mm-hmm. Czy on ma uszy jeszcze?
Ma coś, co kiedyś być może było uszami. Mm-hmm. Jedno jest lekko naderwane, drugie jest... wiesz, spęczny taki kalafior jak u bokserów, to jest deformowane, więc jakby jest, no jest, mówię, tak jakby było ofiarą jakiegoś ciężkiego pobicia.
Pytam go, czy mnie słyszy.
Wiesz co, wydaje z siebie dalej jakieś takie gardłowe dźwięki, które nie przypominają, wygląda jakby się krztusił momentami krwią. I jeżeli tam jest gdzieś w środku, to nie jest w stanie się porozumieć z tobą.
Czy ja jestem w stanie, nie wiem, może rzucić na psychologię, żeby stwierdzić, w jakim on jest stanie, albo coś? Chciałbym ocenić generalnie, wiesz.
Okej, okay. No. Okay. Come on.
Podwójny.
Cóż, ty?
No.
Dobra, więc on wygląda jak jedna z ofiar, które widziałeś na wojnie, tuż po jakimś ataku artyleryjskim, które wpadają w totalny szok i potrafią, wiesz, wyjść pod lufy wroga i zupełnie ignorują wszystko, co się dzieje wokół nich. Jest tak naprawdę, wydaje się być podobnie jak ofiary, które widziałeś lata temu. Wydaje się być skorupą tylko człowieka, którą był i nic, jakiekolwiek reakcje na to, co do niego mówisz, czy co robicie i tak dalej, nie dają jakiegokolwiek znaku, żeby był świadom waszej obecności. Wygląda tak, jakby był po prostu, wiesz, taką po prostu żywym mięsem, które stoi i wydaje z siebie tylko jakieś gardłowe dźwięki, ale nie ma tam człowieka. A przynajmniej nie ma reakcji człowieka.
Klękam koło niego i łapię go tak za rękę. Chowam nóż i łapię go tak za rękę i nie wiem, patrzę, czy jakaś reakcja.
Kiedy podchodzisz do niego i łapiesz za rękę, to ogólnie te istoty, które są wokół was, to was popychają w kierunku do bramy, natomiast jak tylko podchodzisz do niego bliżej, też go za rękę, to widzisz, że wiesz, chwytały za broń i tak dalej i tylko obserwują, nie? Czy coś, czy czegoś nie wykonujesz, jakiegoś gestu szybszego i widzisz w ich oczach jakby, że bystro ciebie obserwują.
Jak blisko są?
To na tyle blisko, że myślę, że dosyć zwinnie posługują się krótkimi włóczniami, które mają i dodadzą szybki cios, jeżeli ogólnie to wygląda trochę tak, jakby szaman użył po prostu krwi profesora jako jakiegoś paliwa albo po prostu takiej farby do tego i on po prostu stoi tam i jest osobą, która po prostu stoi przy tej bramie.
Ile jest metrów od bramy do profesora? Ale widać bramę od profesora.
Tak, tak. To znaczy, przez bramę mam na myśli ten korytarz, który ewidentnie po prostu zmienia to, co pokazuje. Nie?
Widzę tych ten.
Czujesz delikatne szturchnięcie właśnie w włóczni i ci pokazują, wiesz, że twoi towarzysze już udają się w kierunku korytarza.
Wstaję, żeby uspokoić tych. Ode mnie do korytarza jest pusto?
No.
W sensie te tytki są za mną?
Są za tobą i wiesz, i kilka, sporo z nich idzie za nimi w kierunku wejścia do korytarza, więc no o tyle o ile, no po prostu przechodzą przez ten korytarz, więc...
Okej. Okay. Strzelam mu w głowę i biegnę do korytarza.
Wiedziałem, to dobrze. Wiedziałem.
Okej. Teraz pytanie... Dobra, to zrób sobie test na zręczność w takim razie.
To się mówię, nie uda. Ale się udało. Zwykły.
Okej, to w takim razie... Czuję, że trzymałeś pistolet w ręce, tak?
Więc tak, tak.
Z odciągniętym kurkiem.
Jakby starałem się być przygotowany na wszystko.
Dobra, więc wy słyszycie huk wystrzału.
Cię odwracam raz z automatycznie z karabinem, co się dzieje.
I no ty... Kolokwialnie mówię, odjebałeś mu łeb.
Tak.
Bo zakładam, że strzał rewolwerem wtedy, kiedy ktoś się nie rusza, to trzymasz go za rękę, to na odległość ręki, przyłożenie do głowy, no to po prostu zastrzeliłeś człowieka, więc kurczę, gdyby to była Delta Green, to bym to mógł zamiast być pieczony za spół, bym ci kazał, że coś na poczytalność. Ale już teraz na poczytalność.
Proszę.
Jakie są konsekwencje też mentalne tego, że właściwie no, jest nie jedyną osobą tak naprawdę.
A czy to osoba, to nie wiadomo.
Wiesz co?
Aha, chcesz powiedzieć, że go uwolniłeś, tak?
No.
W jego stanie to może być takie w głowie się
tak jakby z punktu widzenia Iana Locke'a, nie nas tutaj, tylko Iana Locke'a, nie? Jesteśmy pośrodku niczego. On, nawet gdybyśmy wrócili z tego korytarza, dokądkolwiek pójdziemy, byśmy wrócili i by nam pozwolili go zabrać, on by nie przetrwał podróży. A ty jakby dosyć dokładnie opisałeś, jak on wygląda. To też bez oczu. I mówisz, że nawet go nie ma w środku. No to z punktu widzenia doktora Locke'a...
Dobrze.
Jakby,
Na wojnie na pewno takie rzeczy robiło.
Jakby...
Dobrze, to rzuć tak czy inaczej, to jest na poczytalność.
Proszę, że...
Zakonuj,
go! Se odwróciłem, bo być może 99 na 17.
Dobra, to...
Wow.
Dobra, to tracisz jeden punkt.
Nie mówię, że nie.
biorąc pod uwagę, co się działo, tylko i teraz no wpadasz w jakiś szał, tak? Czujesz, że wy widzicie, że odwraca się raptownie i widzicie, że na doktora rzuca się chmara po prostu tych kurdupli wokół was i zaczynają go okładać. Z tym, że no, nie pożynają ci od razu gardła i tak dalej, tylko drzewcami, wiesz, w twarz cię uderzyli, zabrali ci od razu broń, rozbroili cię i no trochę cię po...
to i niektórych poślaftać któryś. Kuś, nie zacznij strzelać.
strzeliłeś, a oni automatycznie zareagowali, rzucając się na ciebie chmaro, więc jakby przyszpilili cię do ziemi.
O, ziemia to zalanie kampanii.
Możesz, dobra, w ostatnim, zanim ci zabiorą nóż, możesz jeszcze, jeżeli chcesz, możesz spróbować kogoś ubóc, ale no, powalili się. Więc czy chcesz ich jeszcze uszkodzić?
Któregoś ugryźć.
Możesz.
Na co rzucam?
Chyba na bijatyk?
Nieważne. 96.
Ugryzłeś się więcej.
Myślałem, że to jego ręka.
Jest... Albo w swoją rękę się ugryzłeś.
Jen jest pod chmarą po prostu tych i jakby jeżeli coś słyszycie, to słyszycie śmiech. Słyszycie taki po prostu dajesz kurwa, jeden z drugim. I nagle taki odgłos, jak ktoś gryzł i takie waaa. Po prostu...
W tym momencie słychać kolejny strzał, który Oliver wydaje w górę, nie w górę, czy tylko w górę. Po czym wyglądając tak, jakby trochę nawet bał się tego rewolwera, zaczyna machać na nich wszystkich i co będzie? Co będzie?
Wyobrażam sobie Olivera, że Oliver
daj popiem jeszcze dobry on nie wie, co on robi. On wie, że tutaj się naciska, tutaj leci kula. On się nie zna na broni, ale po prostu w tym momencie, jak widzi, że doktor leży na ziemi i banda dzikusów tak naprawdę z punktu widzenia Olivera rzuciła się na niego i próbuje zrobić mu krzywdę, no to tutaj w tym momencie już nawet dość irracjonalnie jednak.
Dobra. Więc widzisz, że oni go tam tarmoszą i tak dalej, dostajesz kilka razy w twarz, wiesz. Dobra, odejmij sobie K2 punktów wytrzymałości. I po jakimś, no, pada ten strzał, wszystko, no, tam obili, czy nie chcieli...
Kaszpulką żyć na pół.
No.
Jak się oni zaczynają trochę uspokajać, to jeszcze podchodzi.
Dwa.
Oliver jeszcze podchodzi, co to cię?
I cały czas słyszycie taki po prostu, taki gardłowy śmiech. Pół człowiek, pół goblin. Takie
pół doktor.
Pół doktor, pół człowiek, pół goblin. Takie po prostu...
Doktor potwór.
Ja z tym wszystkim też z tym karabinem stoję, tylko tak na Clyde'a z kilkoma też ze swoim karabinem podszedł i idę za nim. Tak totalnie nie mamy pojęcia, co się dzieje. I mimo wszystko
Clyde jest tym wszystkim w szoku. Jest o krok od Olivera jako... Jego ochrona w tej chwili bardziej już działa. No teraz scena zamiera, doktor wstaje i dookoła ty widzisz, jak no, kilka drzew jest już tymi ostrymi końcami w kierunku profesora jest. Widzisz, że zabrali mu broń i przeszukują go ogólnie, czy nie ma czegoś więcej schowanego, więc jakby przeszukują cię, więc jeżeli miałeś kogoś broń, to już jej nie masz.
Jeżeli nie...
No co? Co? Chcesz czekoladę? Chcesz czekoladę?
Jeżeli nie odchodzę od niego, to wydaje kolejny strzał na nich głowami.
Wiesz, tylko wokół ciebie też jakby stoi z tymi...
Jak to tak on? On nie wie, kiedy wystrzelę.
Wiesz, to nad ich głowami po prostu machasz tak naprawdę. To jakoś tak byś musiał. I widzisz, że ten... Czujesz takie szturchnięcie w plecy. Jakby ktoś cię kijem jakimś szturchnął.
Clyde? To ty?
Nie chcę.
Czy możesz pozbyć się tego czegoś z moich pleców?
Ja się patrzę zamiast. Wielki skorpion.
Nie, stoi inny z tych szamanów, których opisywałem z jakimś makii, z jakimś takim ozdobnikiem ogólnie. Wyobraźcie sobie, nie wiem, łapaczy snów, taki klimat jakieś czaszki podniedziewane i tak dalej, z takim kijem. i pokazuje na twoją rękę i...
Nie! Celuję w niego. Nie!
Widzisz, no, wianusze po prostu z włóczniami i wbijają ci pod żebra, wiesz, het!
Ciągnę za spust.
Ty będziesz grał klawiatem.
Chyba rozwaliliśmy kampanię.
Chciałeś go zabić, czy po prostu strzelić?
Znaczy się strzelano, ślep. Jeżeli mi się uda, to mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, to się nie uda.
Dobra, tylko pytanie, co jest pechem, a co szczęście w tym wypadku.
Biorąc pod uwagę, że... Nie wiem.
Strzelałeś z zamkniętymi oczami?
Tak. Znaczy inna...
To 50-50.
50-50.
Dobra, to parzyste trafiłeś go.
Nie trafiłem.
Dobra, co się stało? Bo ja już chciałem coś powiedzieć, ale może zostawię to jakby... Jak nie trafiłeś i...
Dobra. Wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że kiedy Oliver pociągnął za spust, widzicie w tym momencie, na moment ten rozbłysk, ten ogień wystrzału, rozbłysnął twarz w tej takiej troszkę ciemności, że on ma cholera zamknięte oczy i tak naprawdę ten pistolet wleciał mu z dłoni i strącił jego celibem. Natomiast ów szaman, który przed nim stał, ta czaszka, która była na końcu jego kija, nagle eksplodowała. Na miliardy kawałeczków.
Tak. Dalej mówi het-het?
Nie, w tej chwili... wiesz co, rzucę niezręczność.
To może być wymaganie.
Trafi, ty fit.
92.
Może ja nie będę rzucał
dzisiaj. Mogę
okej, okay, ale dobra, to ja ci powiem, co się dzieje. W momencie, kiedy strzeliłeś, to czujesz automatycznie jakieś uderzenie w pod kolano. Nie wiem, ktoś uderzył kijem po prostu, czy uderzył w piszczel, tak żeby po prostu ściągnąć do parteru i po prostu chcą ciebie zneutralizować. Ogólnie biorąc pod uwagę, co się dzieje, to chyba nie chcą was zabić, ponieważ doktor właśnie wstaje zakrwawiony. Natomiast no ciebie, wiesz, jakby chcą się do parteru i pomyślałem o tym, że w momencie, kiedy nie udał ci się test na zręczność, to wyrniesz się i stracisz, powiedzmy, K2 punktów wytrzymałości. Jeżeli nie uda ci się tego sforsować, to stracisz dwa razy tyle. Jeżeli uda ci się sforsować, to nie tracisz w ogóle wytrzymałości.
Dobra, to powiedzmy, że... O! Kiedy czuję ten cios w tył kolana, odruchowa reakcja jest taka, skoro cios nadszedł z tyłu, to trzeba uciekać do przodu, przed siebie, więc...
W ramiona szamany.
Staram się rzucić, przepchnąć go i po prostu... uwolnić się z tej całej sytuacji, bo przede mną jest szaman, za mną są typy. Jak ja pójdę do przodu i przejdę szamana, to już wszyscy będą za mną, czyli tylko z jednej strony, a z tym już mogę sobie trochę poradzić, więc... Więc po prostu rzucam się do przodu i próbuję się jakoś jednak z tego impasu wykaraskać. Wyszło.
Dobra, to co się teraz dzieje? Przeskakujesz do przodu, tak?
Tak, po prostu rzucam się do przodu, tak całkiem do siebie. Tego szamana po drodze gdzieś tam bokiem, gdzieś tam szturcham, on odlatuje i na czworaka tak... I no to... już i żeby być, wyforsować się, że tak powiem, do przodu.
Okay. To właściwie masz dwie opcje, albo pod ścianę tej pieczary, albo w kierunku korytarza.
Tego, gdzie jest tak. To pustkowe. To mi się wydaje, że w tamtym kierunku jednak.
Czyli w korytarz też jest, tak?
W kierunku tego pustkowia.
Okej, okay, dobra. Natomiast Clyde i ty czujecie ostrza włóczni, które wbijają się wam pod żebra w tej chwili i ich miny już wydają się być bardziej niezadowolone. Mhm. I wszyscy do was mówią het, het!
Bruszam
za... I czujesz, że jakaś dłoń chwyta ci broń.
Ja nie oddaję, tylko ruszam za nim. po prostu. To pustkowie.
Dobra. To w takim razie.
Jeśli tam próbując jakoś też wyforsować z nich wszystkich.
Dobra, to w takim razie starają się ciebie uderzyć i wbijają ci. Znaczy inaczej, delikatnie wbijają ci ostrza pod żebra, tak, że paraliżują ciebie.
Okej. Okay. Czyli jakby nie jestem w stanie gdzieś tam wyskoczyć do przodu, żeby już tam uciec od nich w stronę
tej. Nie, w sensie wiesz, no, gdziekolwiek się nie ruszysz, nadziewasz się na ostrze, więc jakby odpisz sobie jeden punkt i czujesz jakby jak ciepła posoka zaczyna płynąć ci pod żebrami. Clyde widząc co się dzieje i jakby biorąc pod uwagę roztropność jego pana stwierdza, że nie jest to warte świeczki i chyba, że masz inny pomysł jak Clyde się zachowa. Clyde chyba nie czuje się tyle, żeby teraz oddawać jeszcze życie za ciebie, za twoją postać.
Wiesz co? Życie nie.
Mało płacisz.
Płacę mu wystarczająco dużo, tak? Do tej pory nie narzekał. Aż tak bardzo.
Narzekał.
Aż tak bardzo.
Narzekał oczami.
Znaczy pytanie jest takie, czy on się podda i odda broń, czy raczej będzie starał się uciec. No Clyde jest raczej... On by starał się chłodno, bo Clyde, wyobraź sobie taką typową angielską flegmę, takie, nie wiem, tutaj co wybuchł granat, oh my. To jest tego typu człowiek i generalnie raczej pomyślałby dość logicznie, więc trudno mi w tym momencie powiedzieć, czy bardziej roztropnym byłoby próba ucieczki przed razem, powiedzmy, przebicia się przez tych ludzi, czy próba ucieczki w drugą stronę, gdzie wygląda na coś w rodzaju wyjścia. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, jakby Clyde zareagował. Możemy rzucić kością. Chyba, że masz jakiś inny pomysł.
No, on jest tak naprawdę bez wyjścia, nie? No bo on jest w tej samej pozycji teraz, co Jackson, tak?
No jeżeli jest w tej samej pozycji, to raczej by on dobra, nie? Po prostu jak się nie ma, jak chce ruszyć, no to...
Jesteście teraz rozbrojeni i wychodzi na to, że nadal oczekują, że pójdziecie z nimi.
Czyli ode mnie też zabrał, tak?
Tak.
Okay. Ale tylko ten karabin, który miała na wierzchu.
Nie, przeszukaliście.
A, okej.
Okay. W sensie wiesz, jakby kilka par dłoni od razu, wiesz, żeby obmacują, szukając broni, zabierają ci jakieś tobołki, czy co tam możesz mieć. No, i tak. Sprawdzają wszystko, co macie, przepatrują wam... No, wszystko co macie na plecach i po kieszeniach, pod
kurtkami. Ja staram się patrzeć się, gdzie wędruje ta broń cała. Tym wszystkim, żeby gdzieś nie uciekło
z oczu. Jest przekazywana gdzieś dalej komuś. W tym tłumie nie jesteś w stanie w ciemności, jakby nie jesteś w stanie określić, kto ją...
Mnie nie rozbroni, więc mam przy sobie jeszcze laseczkę. Ja uciekłem.
No właśnie też miałem na zasadzie się przepchnę tam do przodu z tym wszystkim, ale jak mówi, że wywrócimy, no to trudno.
A co u mnie?
to jest dobre pytanie.
No, ciebie, tak jak powiedziałem, poszturchali trochę i skapitulowali, no po czym wstajesz i stoją wokół ciebie. No masz jakieś śniaki obitą twarz, lekko uderzyłeś się głową, wiesz, jesteś cały wkurzony na nich i... no tylko, że oni wokół ciebie, wiesz, jakby już trzymają ciebie na dystans i pokazują w kierunku, tymi włóczniami w kierunku korytarza.
No tak krew leci, biorę tą krew i tak po prostu rozmazuję sobie na ryj.
Oni tak patrzą po sobie.
A jest jakiś blisko mnie?
No powiedzmy na takim dystansie, tylko że
trzymają się... do mnie to?
Tak, no.
Chwytam za te dzidę i tak sobie wbijam tak w czoło i chcę mu wyrwać.
Się szarpie z tobą.
No dajesz go.
Dobra, tylko jeżeli to zrobisz, to obok są inni z włóczniami też, którzy...
No na do nich tak.
Chcesz tej krzywdy zrobić z wołem?
Nie, chcę zabrać mu dzidę.
Dobra, to zrób sobie trudny test na siłę.
Trudny to jest...
O połowa.
O połowa.
Nie.
Nawet zwykły mi nie przy. Takie wysmykuje mi się, tak rozcina mi jeszcze. Takie...
Dobra, to jest.
Więcej
to jeden punkt wytrzymał, jeszcze się sobie otwierasz. I ci dookoła ciebie się patrzą na ciebie. Wiesz, tak jakby, no, nie tak sprowadzają do kategorii komedii, ale to trochę...
To absolutnie, żadna komedia.
Tylko tam ci po prostu, wiesz, oni są już takie reakcje mają, no, wręcz ludzkie, że są trochę zaskoczeni twoim uporem.
Nie, już jak tak mi się wymsknęło, już takie...
W tym momencie słychać taki głos Olivera. I ja miałem ich za dzikusów.
Podchodzę do ciebie i tą krwawą ręką tak slap po ryju i idę w ten korytarz.
Okej. Okay. Czyli mamy ten, zestrachanego trochę Clyda Jacksona, który też nie wie, co jest grane. Ty z krwią na ryju, ty też obity i wchodzicie do tego korytarza, tak?
Tak. No co to mamy ci czerować? No tak.
Dobra, wchodzicie i wchodząc do niego czujecie, zbiorę wam się delikatnie mówiąc na wymioty i takie dziwne uczucie was przebiega. Światło was na chwilę oślepia i czujecie lekkie osłabienie. Orientujcie się, że nagle znajdujecie się na środku jakiejś równiny, step po prostu. Czyli średnia, niska trawa, która jest cała, wszędzie jest szron, śnieg, może nie głęboki śnieg, taki kopny, tylko takie grudki zamarzniętego śniegu na tych trawach, co jakiś czas jakiś kamień, gdzie okiem sięgnąć step po prostu. W jednym kierunku widzicie gwiazdę jakąś, która bardzo jasno świeci, która znajduje się ponad horyzontem. I jest dzień, który ciężko powiedzieć, bo jest tak dosyć ponuro, ale widać to jeden taki bardzo jasny punkt, co w wypadku właśnie, że jest dzień, to musi być jakaś bardzo jasna gwiazda. I wokół was znajduje się ekipa, no nie wiem, dwudziestu kilku tych istot, które przeszły razem z wami przez ten korytarz. O, samego korytarza nie ma, przy czym wygląda na to, że po drugiej stronie korytarza na tym stepie też była jakaś kolejna grupa, około powiedzmy 10 tych kolejnych istot. I na kamieniu plecami do was siedzi ktoś w takiej narzucie tych górali nepalskich zdobionych kolorami. Rozpoznajcie ten taki charakterystyczny wzór. I ktoś po prostu siedzi w jakiejś takiej czapie i pyka papierosa sobie.
Czy ja mogę spróbować zidentyfikować tą gwiazdę? Mam astronomię.
Śmiało.
Rozumiem, że to było tak na zasadzie przejścia przez portal, tak?
Tak, tak.
Po prostu nie ma góry ani nic, ani skały.
Zwykły sukces.
Zwykły sukces. To teraz... nie jestem pewien, czy to było gdziekolwiek wspominane na ten moment, ale gwiazda się nazywa Aldebaran. Mhm. I byłbym zdziwiony, gdyby na przestrzeni całej tej naszej gry nie była podana wzmianka o tym.
Z tego co kojarzę, to ona była związana z Hasturem.
Tak. Więc... I osoba, która siedzi na tym kamieniu, paląca papierosa, siedzi do was z plecami i patrzy w kierunku właśnie tej gwiazdy.
Podchodzę do tego człowieka i zagajam. Bardzo ładnie Aldebaran wygląda w tej porze dnia.
Wy podchodzicie też, czy?
Ja jestem w szoku, gdzie jest jaskinia, gdzie jest grota, gdzie jest, co się stało.
Ja bym się chciał zapytać, jak doktor podchodzi?
Spokojnie.
I ten portal, właśnie dalej widać to przejście, czy jakby to zniknęło?
Nie, to zniknęło, jesteście, tak.
Okej, to ja jestem po prostu, rozglądam się, coś tu się właśnie wydarzyło.
Tak, no ogólnie jesteście w szoku, ale z tego wszystkiego... Aha, jak tobie się udał ten test na jeszcze astrologię.
Astronomię.
Astronomię, przepraszam. to rzuć sobie test na poczytalność.
Ja patrzę na Jacksona takiego wrytego. Bardziej tak.
Nie wyszedł mi.
Pierwszy raz, co? I mrugam do niego.
Nie wyszedł mi.
To tracisz jeden punkt poczytalności. Zdając sobie sprawę z tego, że widzisz konstelacje, które znasz, ale są zmienione. W sensie relacje gwiazd i ciał niebieskich, które widzisz na niebie, są inne.
Niż widoczne z Ziemi.
Tak. Co by sugerowało, że...
Delikatnie różne kształty.
Tak, co by sugerowało, że no, nie jesteście chyba na Ziemi, nie?
No cóż. Przygoda. Przygoda, tak.
Jackson w tym momencie jakby ma gdzieś tego człowieka, tylko po prostu szuka, gdzie jest ta grota, gdzie coś się wydarzyło właśnie. Bo w sumie z tym akurat nie miał słyszeć nikt z czymś takim jeszcze.
Zaraz zaczniesz ryć w ziemi.
Tak, więc to wy podchodzicie do mężczyzny i mężczyzna jest zaskoczony, że was widzi. A kim panowie wy jesteście?
Poznajemy go?
Tak, poznajcie. Macie przed sobą Malcolma Quarry.
Panie Quarry, my jesteśmy dobrymi przyjaciółmi pańskiej żony.
Którą pan zostawił?
Z dzieckiem. Tak, gentleman tak nie postępuje, mój pan.
Nie jest z pana dumna.
Przepraszam.
Co za groteska.
Jak się tutaj panowie znaleźli?
Pan wybaczy moje maniery. Oliver Quincy Cavendish, to jest doktor Ian Locke.
A to jest... gdzieś tam daleko w tle patrzył, patrzycie dookoła, co się wydarzy.
A to jest nasz dobry przyjaciel, pan J.P. Slaughter. My przyjechaliśmy z Londynu, on akurat jest z Nowego Jorku, ale tak jakby przyjechał też z Londynu.
Tu przyjechaliście?
Nie do końca. Przyjechaliśmy do Tybetu. Czy do Nepalu, już nie pamiętam. Wszystko mi się myli. Tybet, Nepal, Indie. Prawie to samo. Może trochę inny język, troszkę inne ubrania. Natomiast tutaj, dokładnie do tego miejsca, to przybyliśmy przez grotę, w której spotkaliśmy dość osobliwe towarzystwo. To jest Niscy, Dzidy, Pierwotni.
Oni są jeszcze tutaj wszyscy. Nie?
Ale mnie nie rozumieją.
Tak, no w sensie, że jakby, może możesz na nich pokazać.
Okej, dobra, w krótku. Tutaj. My z nimi. Pani Quarry, zapytam wprost. Czy pan chce zniszczyć świat przyzywając Hastura?
Co, przepraszam?
Wydaje mi się, że to dość proste pytanie. Zgodzi się doktor, że to jest dość proste pytanie, prawda? Czy pan chce zniszczyć świat wzywając Hastura? Doktorze, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Dajmy człowiekowi chociaż chwilę czasu, żeby mógł się ewentualnie wytłumaczyć. Tak z moim pytaniem.
Czemu miałbym zniszczyć świat?
Wie pan, no, już pański, w sumie już były przyjaciel Edwards, już tego próbował.
Ale Edwards był człowiekiem chorym na umyśle.
A pan jest zdrowy, jak mniemam. Doktorze, czy może pan ocenić swoim fachowym okiem? Bo tak się składa, że dobry doktor jest bardzo dobrym i cenionym, ale nie jest to
doktor, on gość wypowiada się bardzo kulturalnie, wydaje się być bardzo jakby gentlemanem i tak dalej, podczas rozumiem, że pana doktor jest w stanie oceniać, czy ktoś jest niepoczytalny.
Tak,
w tym momencie tam byłem w stanie ocenić, jak się czuje Roberto Anzalone.
Wiem bardzo dobrze, jak to ocenić. Po pierwsze, na podstawie swojej wiedzy. Po drugie, na podstawie swojego doświadczenia.
Ja tam podchodzę do tego wszystkiego i takiego... Ale jak my? Przecież... Gdzie jest grota?
Nie ma groty. Nie jesteśmy najprawdopodobniej na Ziemi.
W sensie... Jaki? W sensie... O czym ty mówisz?
Nie jesteśmy najprawdopodobniej na planecie Ziemi, mój drogi, JP.
Może pan Malcolm by zechciał wytłumaczyć.
Panie Malcolm.
Gdzie się znajdujemy?
Jesteśmy w czymś, co nazywa się lęk.
Płaskowyż taki. Bardzo ładny o tej porze roku zresztą. A tak zapytam, to co my tutaj robimy, to wiadomo. Przyszliśmy zapytać...
Wiadomo?
Tak. Przyszliśmy zapytać pana Kłorego, czy zamierza zniszczyć świat, przyzywając króla w żółci, oraz ewentualnie go przed tym powstrzymać. Tak?
Może po prostu zapytajmy pana Malcolma, co chce zrobić. Nie sugerujmy mu.
Otóż, co chce zrobić. Otóż to był mój, drogi doktorze, mój kolejny krok. Panie Quarry, co pan zamierza tutaj robić? Co pan tutaj robi? Oprócz patrzenia gwiazd.
Rozumiem, że zadaliście sobie tyle trudu. Przybyliście pół świata, żeby zapytać mnie o to pytanie. Zadać to pytanie.
Zapytać, zadać pytanie, ewentualnie pana powstrzymać w przypadku, gdybyśmy zyskali odpowiedź twierdzącą.
Ale...
Ja tu jestem w przypadku.
Wie pan co? Jestem ogólnie w opozycji do jakiejkolwiek przemocy i jakby sam pomysł, że chciałbym zniszczyć świat, wydaje mi się być dosyć, powiedziałbym, komiczny. Na granicy jakiegoś absurdu.
Cóż, z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby dziecko bawiło się trochę granatem artyleryjskim. Rozumie pan aluzję. Pan jest tym dzieckiem. Natomiast ci wszyscy bogowie, o których się dowiedzieliśmy po tak zwanej drodze, są owym granatem.
Rozumiem.
Tak. Więc bardzo byśmy nie chcieli, gdyby pan się dalej babrał z tym wszystkim, bo już raz babranie się w tych sprawach niemalże doprowadziło do ogromnego nieszczęścia. Na szczęście udało nam się to temu zapobiec.
Mówi pan o Edwardzie.
O, oczywiście, tak. O
Edwardzie. A co się z Edwardem stało?
Nie żyje.
A.
W sumie, tak, żeby nie przedłużając, bo ja moglibyśmy tutaj się długo rozwodzić i dywagować. W skrócie, przywołał to, co chciał przywołać. Następnie, trochę na skutek naszych machinacji, umarł.
Czy zabiliście go?
Nie my, tylko takie ptaki z poza encyklopedii, bestie, wypijające krew, duże
skrzydła. Latające konie.
Tak. Nie wiem, jaka jest ich fachowa nazwa. Jeszcze nie są opisane w encyklopedii. Być może to zrobimy. Niemniej jednak tak. Nie żyje. I... dostał w karkocie.
O,
razem ze swoim... swoją świtą.
Jeśli ja mogę... Pan był też na tej całej wyprawie z tam innymi. Jak pan tutaj też przez portal z nimi? Czy jeden został, bo... taki trochę był zniekształcony i... W sumie co się wydarzyło na tej wyprawie?
W sumie, mój drogi JP, tak... faktycznie rzecz biorąc, to dwóch zostało. Ten pierwszy, któremu odstrzeliłeś głowę i ten drugi, któremu głowę odstrzelił doktor.
W sumie tak.
Dobra.
Czyli zabiliście nie tylko Edwardsa.
Przywołuję list, który wysłał do Hills.
Mhm.
Gdzie było napisane... po drogie wyruszyła nasza pielgrzymka. Odkryjemy jego awatara, Kular w żółci, Syna Bożego, jeśli chcesz jego drugie przyjście. Może to nastąpić już w grudniu lub na początku nowego roku. Dotarcie do tego punktu wymagało wielu negocjacji. On jest strasznym i cudownym stworzeniem, a jego powrót na Ziemię będzie największym wydarzeniem w historii ludzkości. Nie przedstawię moich marnych przewidywań, co to może oznaczać, a ty możesz odgadnąć lepiej niż większość. Więc niech nie pitoli, że on tutaj absolutnie nie chce nic przywoływać, tylko...
Nie. On jakby, on powiedział, że...
Nie chce zniszczyć Ziemi, okej.
Mówicie o jakimś totalnym zniszczeniu. On jest tym zaskoczony, że...
on jest strasznym i cudownym stworzeniem.
Jest straszny. Tak jak Bóg chrześcijański jest straszny i cudowny. Nieprawda.
Ja nie wiem, jaki jest Bóg chrześcijański.
No.
Ja
nie jestem dobrze, chrześcijanin. Co z tą wyprawą? Co się wydarzyło? Panie Kłary.
No, nie wszyscy dotarli tu, gdzie ja dotarłem. Zabrakło im woli.
Ale jak?
Roberto zabrakło woli?
Roberto zabrakło woli. Podążyli nie tą ścieżką czasem, co trzeba.
Może pan zdefiniować, panie Malcolmie, co to jest brak woli?
Może po prostu opowiedzieć, co się wydarzyło.
Przepraszam, ale czemu to ja się mam tutaj czuć, że muszę wam odpowiadać na wasze pytania? Insynuujecie moją złą wolę w tej chwili. Jakby
ja
nie
po prostu chcę wiedzieć, co się dzieje. Ja tu trafiłem z danego przypadku. Przyjechałem do Londynu tylko po pierwszony
z przypadku, to musi być bardzo pechowy przypadek, jeżeli pan trafił do Lęk z przypadku.
Chciałem tylko topór zrobić. W Londynie.
JP, zdajesz sobie sprawę,
jesteśmy że to daleko od Londynu.
To brzmi równie absurdalnie, jak powód, dla którego my z doktorem tutaj przybyliśmy. Wie pan, panie Quarry, prawda jest taka, że z chęcią usiadłem z panem przy dobrym cygarze, przy szklaneczce brandy. Clyde? Mamy brandy? Cygara?
Ser, mamy jeszcze. Cygar już chyba nie mamy po pana upadku, ale mam jeszcze pierwszówkę.
Wracam się do Quarry. Panie Quarry, brandy? Musi pan przyznać szczerze, że po tej stronie tej bramy tak dobrego brandy nie robię.
A, dziękuję.
Clyde, poczęstuj pana.
Bierze łyka, oddaje. Robi kolejnego skręta papierosa?
Z chęcią.
Daję papierosa. Zapalę kolejnego.
Poproszę ognia.
Tak, no to zapalacie.
No ja się patrzę na jednego, na drugiego i tylko myślę o tej grotesce, co tu się dzieje.
Dlaczego grotesce? No, rozmawiamy jak jeden znawca sztuk okultystyczno-mistycznych, z drugim znawcą sztuk okultystyczno-mistycznych. Panie Quarry, a tak. Tak. Że tak powiem, Bogiem, a prawdą. Na co ma pan nadzieję w związku z przyjściem awatara, króla w żółci? Jak zwał, tak zwał.
Muszę wam powiedzieć, że wy nic nie wiecie, dlaczego tak naprawdę. Skąd ja tutaj trafiliście? W jaki sposób tu trafiliście?
Przez grotę.
Najprawdopodobniej przez bramy między wymiarami.
Tak, ale jak? Dlaczego w ogóle? Skąd tu jesteście? Skąd
te ludzki wtargały nas do jaskini.
Nie. Skąd wiedzieliście, jak się tutaj dostać?
Oni nas puścili, w sensie użyli krwi tam jakieś...
JP, ale pan Bukurowi wchodzi w ogólności, nie w szczególe, ale w ogóle. Otóż, drogi panie Quarry, prawda jest taka, że od pewnego czasu dręczą nas koszmary. Dość obrazowe koszmary. I tak naprawdę wszystko zaczęło się po naszej, mojej doktora wizycie w Karkosie. I podejrzewam, że też...
Byliście w Karkosie.
Wspominałem o Edwardzie, przywołaniu morderczych ptakach latających, koniach, jak zwał, tak zwał, tak. To właśnie działo się w Karkosie.
No.
Tak, udało się Edwardzowi z pomocą pewnego człowieka, który jakkolwiek by to abstrakcyjnie zabrzmiało, chociaż obecnie nic nie brzmi jak abstrakcja, wyślij Karkosa.
Mówicie o Aleksandrze Rafi?
Dokładnie ten sam.
Aleksander został w Karkosie.
O.
Nie wiem, co tam robi, bo jak my stamtąd wychodziliśmy, to generalnie...
Nie chciał z nami wrócić.
Mordercze ptaki, latające konie zabijały wszystkich ludzi, którzy tam akurat byli. Także rozumiem.
Bo robi, chyba sobie poradzi.
Najwyżej sobie coś przyśni. No. I teraz... Rzecz się trochę komplikuje, ponieważ po drodze spotkaliśmy pańską żonę. Naprawdę cud kobieta.
Tak, wspominaliście, jak się ma i...
Wyśmienicie.
Wydawała się nie być zadowolona.
Aczkolwiek kiedy...
Miała konflikt z... Jak on się nazywał? Z farmy Nuga, coś tam?
Jak się nazywał?
Johnson?
Nie, Johnson to był ten. Gresty. Z panem Grestim. Podeszłem w konflikt z panem Grestim. Na szczęście byliśmy na miejscu, żeby w porę zareagować. Zatem być może dobra wiadomość dla pana żyje.
Przynajmniej... A Sara?
Również żyje.
Również żyje, chociaż Sary nie poznaliśmy, nie spotkaliśmy, gdyż rzekomo pańska żona ją gdzieś przed panem ukryła. No, bądźmy szczerzy, no. Wie pan co, no, nie był pan dobrym mężem.
To prawda.
No właśnie. I idąc dalej tym tropem, raczej pańskim tropem, podążaliśmy pańskim tropem od Mediolanu przez Indie, Nepal, Tybet, aż tutaj.
Ale dla, jakby skąd się wzięło wasze zainteresowanie Hillary, co przez zwykłe koszmary?
Zainteresowanie Hillary wzięło się z tego powodu, że spotkaliśmy się z panem Grestim, który to kontaktował się z nami, poznaliśmy listownie, podczas kiedy próbowaliśmy rozwikłać sprawę Aleksandra, a z Mosmarum bardziej też wyszło na to, że jednak Edwardsa. Aha. Także rozumie pan, nitka, kłębek, guzik, pętelka i jesteśmy tutaj.
Wydaje mi się, że podsumowanie jest takie, że byliśmy przy jednej próbie przywołania króla w żółci. Wydaje się to być niebezpieczne zadanie. I gdy się dowiedzieliśmy, że pan również się bawi w te zabawy, uznaliśmy, że przyjedziemy sprawdzić, jak panu idzie.
No, nazwanie tego zabawą może być nieco...
groteskowe?
No, myślę, że doktorowi cały czas chodzi o tą alegorię zabawy z granatem.
A.
Tak.
Rozumiem. Chyba nie zdajecie sobie z wagi tego, co staram się tak naprawdę zrobić.
Zamieniamy się w słuch.
Przyzwanie króla w żółci, bo jest to pewna forma Hastura, o której wspominaliście, nie ma zniszczyć świata. Nie chciałbym zniszczyć świata, przecież kocham swoje życie. Zniszczenie świata równałoby się zabiciem Hillary, Sary, wszystkich, których znam. Ja chcę uratować świat przed zniszczeniem, które nas dopiero czeka.
A w jakiż to... Chwileczkę.
Jakie zniszczenie?
Rzekomo Hastur ma powstrzymać zniszczenie, które bez niego przyjdzie na nasz świat.
Tak. Co to za zniszczenie?
Robi. Mówił mi o swoich wizjach wielkiej wojny, która nas czeka.
Ale wielka wojna już była.
Jeszcze większa wojna, która obejmie cały glob. Miliony ludzi umrą. Musimy to powstrzymać.
No, nie próbował pan, nie wiem, zająć się polityką? W ten sposób również można wpływać na świat i niekoniecznie trzeba do tego czynić pewnych kontaktów z istotami.
Politycy, których... pan mówi. Tak. Politycy doprowadzili do ostatniej wojny.
A jak próba przywoływania postaci, która jest niemożebnie większa od nas i nad którą nie ma pan żadnej kontroli, ma pomóc w ratowaniu świata?
To jest tak, jakby pan próbował mrowisko ratować słoniem. Wielkim butem.
Nie.
Nie?
Przyjście króla w żółci nie oznacza zagłady świata.
Ale może.
Nie.
Mrówka nie może kontrolować słonia.
Ale... Nie, zrobi to, co się stało w Karkosie. Karkosa jest zamrożona w czasie. Chce zatrzymać czas, przywołując króla w żółci.
Ale... Halo, panie Quarry, już powiedzieliśmy. W Karkosie już przywołano króla w żółci. W Karkosie wszyscy umarli.
A bo tak wam się wydaje. Musi widzieć tylko jedną wersję Karkosy.
To chwila. Jak jedną wersję Karkosy? Weszliśmy do Karkosy. W Karkosie widzieliśmy, jak mnóstwo bestii pożerało ludzi.
Może to byli źli ludzie.
Bardzo dobrzy ludzie. Spędziliśmy z nimi bardzo przyjemną wycieczkę w muzeum. Piliśmy z nimi brandy. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na wiele różnych ciekawych tematów. Człowiek jak człowiek. Nawet byli cywilizowani.
Muzeum, mówicie.
Kto decyduje, czy człowiek jest dobry, czy zły?
A co jeśli ten ktoś decyduje? Król
rzuci być może osądzi, ale... Ale mówię wam, jeżeli nie przyzwiemy króla w żółci, czeka nas koniec.
A co jeśli król w żółci osądzi, że pańska żona, czy ta Sara, o której mówią, okaże się, że musi zginąć?
Nie, już wam tłumaczę. Sprowadzenie króla w żółci tylko uratuje nasz świat.
Nie, a co jeśli tego? Król w żółci stwierdzi, że one muszą zginąć?
Nie, król rzuci nie będzie sobie zawracał głowy pojedynczymi osobami.
Ale coś się dzieje, że ten, całe miasto.
Widzicie, że jak rozmawiacie, to widzicie, że te istoty, które z wami przyszły, podchodzą do was i coś mówią do Querego w jakimś dziwnym dialekcie, który przypomina trochę to, co słyszeliście w wysokich górach Nepalu. I Quarry, dopalając papierosa, zakłada jakiś plecak na plecy i mówi: musimy już iść w kierunku gwiazdy. Musimy dotrzeć na miejsce, zanim będzie za późno.
A jak nie zdążymy?
Podejrzewam, że umrzemy tutaj.
No cóż, ma pan nieliche argumenty. Doktorze, Chippy, idziemy. Clyde? Pozostawiam ci w tej kwestii wolną rękę. Rób jak uważasz.
Dziękuję, ser. Dziękuję, ser.
Czy Clyde patrzy w miejsce, gdzie nie ma wyjścia z...
Ja na pewno.
Clyde się rozgląda i mówi: naprawdę dziękuję, ser, że daje mi pan tę niesamowitą okazję, by zdecydować o swoim losie.
Oczywiście. Szanuj, wykaż się, a kto wie, być może dostaniesz premię. No co, panowie?
No ja się naklejam do Clyda. Najpierw bym ukatrupił Oliwiera, dopiero potem wszystkich innych.
A się naklejam do Clyda, jeśli chcesz, mogę ci go przytrzymać, żebyś go mógł walnąć.
Nie. Za to mu nie płacę. A to jak idziemy po drodze, nie, tak zagadam kolegę. Panie Query, cały czas pan mówi zagadkami, że wróci, przyjdzie, powstrzyma, naprawi. Porozmawiamy o szczegółach. Jak to zrobi? Konkretny sposób.
Jak zrobi co?
No, jak powstrzyma tą wielką zagładę? Jak... stanie się naszym zbawcą. Co dokładnie zrobi? No, posługując się analogią. Chrystus przyszedł i umarł za nasze grzechy na krzyżu, tak? Był to konkretny sposób, w który on...
Jak coś, to tempo, w którym idziecie, jest dosyć takie rzeźkie.
Od czasu do czasu podbiegam i potykam się o własne ogień, starawszy. Tak. Panie Kłery!
W kierunku tej gwiazdy.
No. Także tutaj,
ale po ziemi cały czas. Tak.
Także tutaj były już konkretne jakieś pewne czynności, które ta postać wykonała. Jakie czynności król rzuci wykona?
Po prostu pojawi się duchem na ziemi.
I to w magiczny sposób uratuje ludzkość.
Tak, jestem o tym przekonany.
Ale...
Potop też miał ratować ludzkość, teoretycznie. Ale zabił wszystkich, oprócz obecnych na arce.
Wszystkich, którzy nie byli na arce. Tak, w sumie tak.
No dobrze, ale...
Uznajemy, że
99% ludzkości była tą złą, tak? No, która zginęła w potopie. Oceniasz.
Potop to jest jakaś alegoria. Mówimy o rzeczywistym przyjściu króla w żółci na ziemię.
Który rzeczywiście... odsieje ziarno od plew, czyli ile osób zabije, ile jest obecnie ludzi na świecie.
Nie będzie nikogo odsiewał.
A co zrobi?
Mówiłem wam, czas się zatrzyma, wszelkie konflikty zostaną zatrzymane i ludzie będą żyli w takim stanie, tak jak w Karkosie. Dzień po dniu będzie po prostu powstrzymany.
Z całym szacunkiem. Jeżeli nawet czas się zatrzyma, ale ludzie będą dalej funkcjonowali, ludzie są ludźmi, oni zawsze znajdą sposób do konfliktu.
Możemy się tylko o tym przekonać.
Przekonałeś mnie o tym kilka lat temu.
Ludzie w Karkosie nie wyglądali, jakby byli sobą.
wyglądali na pozbawionych woli trochę.
Czyli kontrola umysłu.
JP, chyba naczytałeś się zbyt dużo fantastyki. Nie ma czegoś takiego jak kontrola umysłu. Jest hipnoza.
Przeszliśmy przez portal do innego wymiaru. Jestem na innej planecie. Dlaczego uważasz, że kontrola umysłu nie istnieje?
Proste, ponieważ portale istnieją. My z doktorem przez takowy przeszliśmy już raz.
Daj mi tą resztkę tego brandy.
A nawet dwa razy z doktorem przeszliśmy przez takowy portal, więc empirycznie zostało przez nas potwierdzone, iż portale istnieją.
Ale zanim tego nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, że tego jest istnienie możliwe, więc tak samo możliwe jest to, że istnieje kontrola umysłu.
Kurna, filozofia w lęku. Oliver jest strasznie blisko mentalnie do Quariego, a Quarry kurna miał czelność powiedzieć, że Edwards był szalony. No przecież jest oczywiste, że ten, że król żółci nikogo nie zabije. No przecież nie będzie, no jestem o tym przekonany.
Aczkolwiek nie ma dowodów.
Jezu.
Tak, zeruje manierkę, czy co tam.
Clyde się pyta, czy może dać Jacksonowi.
Po prostu wyrywa mu, jakby gdzieś na wierzchu ma.
Wyrywasz mu?
Clyde, dałem ci wolną rękę.
Ser, ale to jest pana brandy.
Już nie.
Uznaj to jako premię.
Chcesz wyrwać Clyde'owi manierkę w takim razie?
Myślę, że ja już to zrobiłem, jak się jego nie gadali.
No, nie wiem, czy Clyde pozwolił sobie wyrwać manierkę, więc jakby możecie... no, Clyde ma to w silnym uścisku, więc musisz... no, ewidentnie nie chce ci oddać manierki.
Clyde, mogę? A muszę to przetrawić.
A propos trawienia. Panie Quarry, na pan może przesłał jakieś przekąski?
Przekąski.
No tak, no. Musimy pójść aż na tej gwiazdy. Kawał drogi, no chyba nie będziemy.
Nie zabraliście ze sobą prowiantu żadnego.
Nie no, mamy plecaki jeszcze z tak. Żarciem, tak?
No tak, ale on cię pospie.
Ja myślałem, że wszystko nam pozabieraliście.
Nie, zabrali wam broń.
Dobra, to co?
Tu jeżeli była broń, no to nam zabrali, ale plecaki mamy.
Znaczy, plecaki też mam przeszukali, nie?
No i to w takim wypadku ja na pewno mam przy sobie swój termos brandy. Ja myślałem, że nas pozbawili całkowicie wszystkich bagaży. JP, zostaw Clyde'a, proszę. I podaję ci tak...
Ian wyjmuje cygaro, odpala cygaro i idzie bardzo szybkim tempem za Quarrym po prostu w stronę gwiazdy. Jakby szaleństwo, spokój, zrezygnowanie.
To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.